Dzień dobry. Zaczynając to opowiadanie o audytach dostępności, muszę Państwa zapytać, co Państwo w ogóle myślicie o dostępności architektonicznej? Co to jest? Oczywiście, ale czy Państwo... Proszę? No nie, bariery to jest ta druga strona, ta przeciwna. Dostępność architektoniczna to jest takie działania i taka konstrukcja budynków w przestrzeni publicznej, która ma sprawić, że wszystkie te elementy będą dla wszystkich dostępne. Przy opracowaniu dostępności, zasad dostępności posługuje się taką definicją projektowania uniwersalnego, czyli projektowania, które polega na tym, że ma tworzyć produkty znaczy dla jak największej grupy osób w różnych, w jak najszerszej zakresie użycia bez specjalnego albo oddzielnego ich dostosowywania. To znaczy, że produkt czy budynek ma być dostępny bez specjalnej pomocy, o ile to jest możliwe. Przy tym projektowaniu uniwersalnym opracowano też pewne zasady tego projektowania. Pierwsza zasada to jest równe użycie, które polega na tym, że wszyscy mają prawo do takiego samego użycia produktu czy obiektu jak każdy inny. To znaczy, że nie trzeba nikogo, znaczy nie można nikogo albo wykluczać, albo wskazywać na jakieś inne warunki. Jeżeli nie ma możliwości wykonania jakiejś czynności w ten sam sposób jak inni i trzeba stworzyć jakieś rozwiązanie alternatywne, to ono musi być równie atrakcyjne jak to podstawowe. Inna zasada to elastyczność użycia. Elastyczność użycia polega na tym, że wszystkie produkty czy obiekty można używać na wiele różnych sposobów. Na wiele różnych sposobów to znaczy tak, że produkt jest dostępny zarówno dla osób leworęcznych, jak i praworęcznych. Tak, żeby nie było czegoś takiego, że z jakiegoś powodu ktoś ma trudniej, bo jest osobą leworęczną na przykład. Inna zasada mówi o równym dostępie do informacji. Dostęp do informacji to znaczy o tym, oznacza to tyle, że wszelka informacja ma być dostępna w taki sposób, jaki jest dostępny dla osób, które nie widzą, dostępny dla osób, które nie słyszą i dla wszystkich innych. To znaczy, że musi być przedstawiona w kilku postaciach. Zarówno w wersji wizualnej, dostępnej dla osób widzącej, z dużym kontrastem, z odpowiednią wielkością tej czcionki czy tych grafik, piktogramów, ale również w postaci pisma Braille'a, ale również w postaci komunikatów głosowych. Pewnie się Państwo już z taką wielopostaciową informacją spotkali. Czy ktoś z Państwa potrafi teraz podać przykład? No w windach bardzo często jest tak, że mamy napisy wypukłe dla osób widzących, czyli tradycyjny druk, numerki oznaczenia brajlowskie, a dodatkowo jeszcze winda podaje komunikaty głosowe, które są bardzo korzystne. Proszę? Dokładnie, komunikaty o przystankach, dokładnie. Czyli mamy i tablice informacyjne, które wyświetlają tą treść i komunikaty głosowe, które informują. Oczywiście ta postać powinna być dla wszystkich. Nie zawsze się da, no ale wtedy już trzeba zastosować jakieś dodatkowe rozwiązania typu technologie wspomagające. Tak. Kolejna zasada to niezmuszanie do nadmiernego wysiłku. To znaczy, że jeżeli drzwi są masywne, ciężkie, to one powinny być na takich zawiasach, które nie dodają dodatkowego oporu, a najlepiej jakby te drzwi były otwierane automatycznie. po to chociażby, że ktoś może być, nie wiem, bardzo słaby albo korzystać na przykład z wózka inwalidzkiego i nie będzie miał siły tych drzwi otworzyć. Dlatego tutaj żaden nadmierny wysiłek nie powinien być wymagany od użytkownika, żeby z jakiegoś produktu czy z jakiegoś obiektu skorzystać. Kolejna zasada to miejsce i przestrzeń do użycia. To znaczy, że wszystkie elementy przestrzeni muszą mieć tyle miejsca, żeby zmieściła się tam zarówno osoba idąca pieszo, jak i osoba jadąca na wózku inwalidzkim, jak i osoba, rodzic z wózkiem dziecięcym, czy ktoś, kto idzie z dużym bagażem i no też mu jest trudniej, musi się jakoś tam zmieścić. Dlatego wszelkiego rodzaju drzwi muszą być odpowiedniej szerokości. Jeżeli są uchwyty, których się trzymamy na przykład w komunikacji, to one muszą być na odpowiedniej wysokości, tak żeby mogło za ten uchwyt trzymać się osoba wysoka, jak i osoba bardzo niska. Jeżeli są, nie wiem, jakieś kontuary, lady, recepcji, to też i musimy się podpisać, to żeby na tej ladzie mogła się podpisać osoba właśnie bardzo niska albo siedząca na wózku inwalidzkim, jak i osoba bardzo wysoka. Wtedy trzeba zastosować taki kontuar o dwóch wysokościach, żeby nikt nie musiał nadmiernie w jakiejś niekorzystnej dla siebie pozycji korzystać z takiego elementu. I jest jeszcze zasada równego postrzegania. Tu chodzi o to, żeby nie było żadnych sytuacji, w których z powodów budowy obiektu czy projektu jakiegoś produktu czy obiektu jakaś grupa jest wykluczona. Chodzi o to, żeby wszyscy mieli równy dostęp bez żadnych dyskryminacji i tego typu wykluczeń. Łącznie dostępność jest spełniona wtedy, kiedy te wszystkie zasady łącznie są spełnione. I to dotyczy projektowania uniwersalnego. Projektowanie uniwersalne jest czymś, co dotyczy powstawania od początku nowych obiektów czy produktów. Natomiast my bardzo często spotykamy się w przestrzeni z tym, co już zastaliśmy. I tam nie ma już od początku zaprojektowanych rozwiązań, ale są jakby dodawane już po powstaniu takich obiektów. Często te rozwiązania, które mają poprawić dostępność, są montowane w taki sposób techniczny. Pewnie się też Państwo z tym spotkali, że na przejściach dla pieszych jest zamontowana sygnalizacja dźwiękowa. Nie zawsze ta sygnalizacja dźwiękowa jest właściwie zainstalowana. Na czym może polegać problem z właściwą instalacją? Kto ma pomysł? Kto doświadczył? Dokładnie. Jeżeli jest za cicho, to znaczy, że nie została spełniona zasada nadmiernego wysiłku, tak? Jeżeli jest, nakładają się dźwięki na siebie, no to niespełniona została zasada dostępu do informacji, tak? Czyli te informacje zostały zagłuszone, zagłuszają się nawzajem. Zwłaszcza w miejscach, które są bardzo ruchliwe, bardzo głośne, informacja musi być dostępna w taki sposób, żeby była rozpoznawalna, rozróżnialna, tak? Więc jeżeli coś zostało zamontowane, to trzeba to później zweryfikować, sprawdzić, czy zostało zainstalowane poprawnie i czy działa poprawnie i czy służy skutecznie. Ja jeszcze zapomniałem o jednej zasadzie projektowania uniwersalnego, czyli zasadzie tolerancji na błędy. To znaczy, że trzeba tak budować i tak projektować produkty i obiekty, żeby były bezpieczne i żeby zawsze w miejscach, gdzie jest jakieś ryzyko, jakieś niebezpieczeństwo, był jakiś margines bezpieczeństwa. Czyli tu pewnie jako przykład można podać te pola uwagi faktura ostrzegawcza z takich wypukłych guzów, które są montowane przed schodami, po to właśnie, że jak dochodzimy do schodów, żebyśmy mogli się zorientować, że należy jakoś zachować szczególną uwagę i że za dwa kroki będzie krawędź pierwszego schodu. Okej, i teraz, jeżeli te wszystkie elementy są montowane, to trzeba wykonać audyt. Audyt to jest takie sprawdzenie danego obiektu, czy pod kątem tego, czy budynek, czy obiekt jest dostępny i czy te wszystkie rozwiązania działają tak, jak należy. Bardzo taki audyt jest takim procesem całościowym. Nie można badać tylko jednego fragmentu albo wytyczyć tylko jednego dojścia dostępnego do obiektu, a innych niedostępnych, ponieważ to nie będzie spełniało tych właśnie zasad projektowania uniwersalnego. Albo na przykład z jednego przystanku będzie dojście dostępne, a z drugiego będzie niedostępne i ktoś powie nam, proszę iść tamtędy, bo tamto wejście jest dostępne, ale nasz autobus przyjeżdża na ten przystanek i do tamtego drugiego dojścia też trzeba przejść przez jakiś odcinek, który musi być również dostępny. Nie trzeba właśnie badać przy tym, czy wszystkie te rozwiązania spełniają tą zasadę równego użycia. Równe użycie to chociażby coś takiego jak wejście do budynku. Bardzo często spotykamy wejście do budynku reprezentacyjne po ładnych, pięknych schodach z wielkimi drzwiami. No i wiadomo, że do takiego wejścia nie wjedzie osoba na wózku inwalidzkim. Ale za to gdzieś tam od tyłu budynku jest jakaś rampa czy pochylnia i tam można z tyłu wjechać do budynku. No to jest oczywiście rozwiązanie, jakieś jest to rozwiązanie, ale nie spełnia tej zasady równego użycia, tamto z tyłu jest nieatrakcyjne dla wszystkich. I pod tym kątem bada się obiekty, wykonuje się te audyty. Oczywiście w audytach sprawdza się różnego rodzaju parametry, chociażby drzwi, szerokości schodów. Specjaliści, tak. W tej chwili jest już wiele na rynku firm, które wykonują takie audyty. No trzeba troszeczkę się znać te zasady, wiedzieć jakie parametry. Trzeba wiedzieć, że szerokość minimalna drzwi, czyli tego światła, przez które mamy tą szerokość mierzymy, to jest 90 cm. Trzeba wiedzieć, że ta lada czy kontuar recepcji musi być na wysokości 90 cm dla osoby, która siedzi na wózku. Trzeba te parametry po prostu znać. Trzeba wiedzieć o tym, te wszystkie zasady poznać i wtedy wykonuje się takie badanie. To badanie polega na tym, że najpierw rozpoznajemy ten obiekt, budynek, dzieląc go na poszczególne jakby elementy użytkowe zewnętrzne oraz wewnętrzne, na elementy składowe, czyli na przykład na dojściu do budynku, dojścia może być kilka takich dojść, od przystanku, od parkingu. Już mamy dwa dojścia. I teraz badamy. Na dojściu od przystanku jest tylko chodnik. Badamy, czy jest odpowiedniej szerokości, czy ten chodnik ma odpowiednią szerokość, czy nie ma żadnych krawężników wyższych niż na przykład 2 cm, czy nie ma żadnych schodów, a jeżeli są schody, to czy obok jest jakaś pochylnia, po której można wjechać na wózku inwalidzkim, czy ta pochylnia ma odpowiednią szerokość, czy są poręcze zabezpieczające i tego typu rzeczy należy sprawdzić. Jak sprawdzimy jedno takie dojście, to później sprawdzamy kolejne i w ten sposób wykonujemy takie audyty, spisując po kolei wszystkie elementy, oceniając, czy jest dostępne, czy nie. I jak Państwo widzą, te audyty polegają na sprawdzeniu wszystkich parametrów. Nie wolno się skupiać tylko na jednej niepełnosprawności, ponieważ czasami jest tak, że coś, co jest dostępne dla osób na wózkach, jest zupełnie niedostępne dla osób niewidomych. To są zupełnie inne potrzeby, a wymagania muszą być spełnione dla wszystkich. Proszę, tak, taki, no może nie złoty środek, ale bardzo taki szeroki wachlarz tych rozwiązań, które dla wszystkich będą sprawiały, że ten obiekt będzie dostępny. I proszę zwrócić uwagę, że dostępność, powiedzieliśmy, że to jest taki ten drugi koniec problemów, barier, tak? Czyli jak mamy jakąś barierę, te przysłowiowe trzy schody, to obok jest pochylnia, która jest równa, o niewielkim nachyleniu, bardzo szeroka, bezpieczna, zabezpieczona barierkami, poręczami. Przy poręczach są odpowiednie informacje, że osoba, dzięki którym osoba niewidoma już na początku tej pochylni dowie się, czy idzie we właściwym kierunku, to jest właśnie ta spełniona wtedy zasada nie zmuszania do nadmiernego wysiłku, bo po co chodzić ileś metrów, żeby się dowiedzieć, że to nie ta droga i trzeba wrócić. To właśnie te wszystkie zasady trzeba zbadać, sprawdzić i wykonać. Oczywiście tu wcześniej, na wcześniejszych prelekcjach Państwo przedstawiali różnego rozwiązania, urządzenia techniczne. Takie urządzenia też są elementem dostępności, też są, mogą zwiększyć tą dostępność, no chociażby przez to, że w odpowiednich miejscach możemy sobie oznaczyć przestrzeń, budynki takimi znacznikami elektronicznymi, które nam będą albo ułatwiały nawigację, albo będą nas informowały głosowo czy w jakiś inny sposób o tym, w którym miejscu się znajdujemy. Bardzo ważnym elementem tej dostępności obiektów jest również całościowy plan tego obiektu. Wcześniej pani doktor opowiedziała o mapie mentalnej, tak? Czyli o takiej mapie pamięciowej danego obiektu. Zanim będziemy wiedzieli, jak na danym obiekcie się poruszać, powinniśmy się po prostu dowiedzieć, jak ten obiekt jest skonstruowany, jakie są w nim elementy, ile jest korytarzy, gdzie te korytarze prowadzą, gdzie jest to miejsce, do którego chcemy dojść. I właśnie poznając taki plan, na którym jest to wszystko rozrysowane w sposób dostępny dotykowo, wzrokowo, czasami nawet słuchowo, bo te plany mogą być również udźwiękowione, zdobywamy taką wiedzę, która o danym obiekcie, i to pozwala nam później szybciej i łatwiej trafić do tego miejsca, którego szukamy, a dzięki temu, że pamiętamy, że po drodze jest na przykład, nie wiem, trzeba przejść klatką A, wejść na drugie piętro, i to, że możemy iść po schodach i na każdym piętrze możemy szybko sprawdzić, czy jesteśmy już na właściwym piętrze, czy nie, albo że w tej windzie jadąc, winda się zatrzymuje na którymś piętrze. Ostatnio mi się tak zdarzyło, że po prostu wcisnąłem przycisk zero, winda zjechała, ja wysiadłem, ktoś wsiadł. Się okazało, że wysiadłem piętro wyżej, bo ta pani, która wsiadła, wsiadała na pierwszym piętrze, czyli winda po drodze się jeszcze zatrzymała, ale tego komunikatu o tym, że to jest pierwsze piętro, a nie parter, niestety nie było. Więc właśnie dzięki tym komunikatom, tym informacjom pośrednim i dzięki temu, że one zawsze będą w tych miejscach, których my się spodziewamy, o których wiemy albo przeczytaliśmy na tym planie, że jest taka zasada, że na każdej poręczy na początku są informacje o danym miejscu, że przy drzwiach do pomieszczeń są tabliczki informacyjne z numerami, z nazwami tych pomieszczeń. To dzięki temu wiemy, gdzie tej informacji szukać, i znając te informacje wiemy, w jakim jesteśmy miejscu, i odnosząc do tego ogólnego planu wiemy, w jakim kierunku podążać. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę, a jeśli nie, to ja już na tym zakończę.